takie ogłoszenie, żebym nie zapomniał. Tam wczoraj byliśmy na tym spotkaniu postmodlitewnym od Boże Polszczyzny. I Grzegorz Wrocław trzeba dał nam plakat, taki lapir. To jest jakaś taka inscenizacja. Ja, tam troszkę Mariusz właściwie mówił, że on chyba się spotkał, to było gdzieś w Lublinie jakiegoś. Tak, no bardzo zachęcają, to będzie od jutra, od poniedziałku aż do piątku, przez cały tydzień w Tarczewie. To jest, oni mówią, że to jest i dla wierzących fajne, i dla niewierzących. Niewierzący wręcz może się przez to nawrócić. To jest tak, jakby tak zrobiono, że jest ileś szereg pokoi, gdzie człowiek chodzi i tak jakby też jest pokój, gdzie możesz wyznać, zostawić swoje grzechy, potem gdzie możesz przyjąć łaskę zbawienia, ponoć Pana bardzo rzecz. Także tam są też takie zaproszenia. Tam mały zaproszeń jest tych mniejszych, ale ja bym ktoś miał powiedzieć. Grzegorz, tak powiem, powiedział, że się nie spodziewa, że tłumy będą walić z miasta, także mówi, że zaprasza, żeby zboru się zdarzył. Taki dobry czas był dzisiaj, co? Uwielbienie. Najlepiej by było dać cały czas. Wczoraj też tak było fajnie, właśnie bardzo. Ja tak też przyznam obecność Bożą i tak powiem. Ten uwielbienie. No, to jest niesamowite. To jest całkiem inny styl. A ta sama obecność. To mi pokazuje, że po prostu dla Boga serce się liczy. To nie jest ważne, czy to będzie, wiecie, jaki styl będzie. Czy to będzie afrykańskie, mesjańskie, polskie, nie wiem, rumuńskie. Jeśli są ludzie, którzy kochają go czystym sercem, to po prostu tam obecnie Boża szkoda. I potem też Mariusz wyszedł i mówi, co tu teraz zrobić, żeby nie zajrzeć. I to jest takie... Mi się to bardzo podoba. To jest taka postawa szacunku dla Boga Świętego. Bo my rozumiemy to chyba, że to wszystko, co on czyni, to daje życie, ale to, co my czynimy. Najlepsze intencje naszych umysłów nie są w stanie przeżyć żadnego życia. Także pomódlmy się o to szybko. Możecie sobie siedzieć, jak chcecie. Duchu Święty, dziękuję za wspaniałe chwile dzisiaj z tobą. Dziękujemy za tak prowadzić piątą linię, tam jak płynęli z tobą. Prowadzili w obecności. Jeśli tylko byś chciał, żebyśmy się nic nie robili, gdybyś miał być, to byśmy tego chcieli. Tak jak śpiewaliśmy, to wszystko Ciebie pragnie nasze serce, że Twoja chwała jest wszystko Ciebie pragnie nasze serce. Chcemy więcej Twojej obecności. Chcemy więcej Twojej manifestacji. Nic nie możemy uczyć bez Ciebie. Jesteś tym, który przynosi pomoc w naszym życiu i który przynosi dary w naszym życiu. Wszelkie sposoby działania, wszelkie usługiwanie, służby, dary, wszelkie życie, mądrość. To jest źródło tego wszystkiego. My to rozumiemy. Chcemy Cię kochać, szanować. Chcemy, byś mógł się manifestować mocniej i mocniej pośród nas. Chcemy, byś nam odkrywał ze swoich przymiotów coraz więcej. Jest w sobie tak wiele rzeczy. My tak mało znamy Cię jako moc. Chcemy, byś nam to objawił pośród. Więcej, więcej. Chcemy, byś uwielbił Jezusa pośród nas. Byś uwielbił Boże Słowo pośród nas. Proszę Cię, abyś Ty mógł prowadzić nas w tym, co będziemy słuchać. Mnie prowadź. Przynoś Panie życie, objawienie, bo z tego też to nie ma sensu. Przynoś nam pełnię, która jest w Chrystusie. Duchu Święty. Cudowny Duchu Święty. Chcemy znać Ciebie jako osobę. Jako partnera, jako parakletosa. Jako tego, z kim mamy być pojmowani w naszym życiu. Ty chcesz mówić do nas każdego dnia. Chcesz mieć społeczność. Jesteś zazdrosny o nas, mówi słowo. Nieustanny. W każdej chwili jesteś gotowy mieć z nami relację. chcemy pokochać Ciebie, pokochać relację z Tobą. Amen. Wiecie, wczoraj takie były różne tematy poruszane. Jeden z takich tematów mnie tak poruszyło. Tak właśnie zasmuciło, ale w taki sposób jakiś dobry może. Marek Pietrasz mówił, oni mają też teraz osobę chorą na raka w zborze Łęcznej. I on tak jakby mówi, że on po prostu też tak się przyznał, tak, że nie był tak zdeterminowany w tym temacie, jakby Bóg, myślę, chciał, bo Kościół był zdeterminowany. Także dopiero teraz, kiedy u nich się pojawił problem, to dopiero teraz tak jakby on się przejął, tak? Mają osobę, pewną siostrę, ona jest po operacji w tym momencie już. Mają posłań słuchowy, ale też właśnie wspomniał i Pawła Godawa i Piotra Stępułka, także takie osoby. I to jest takie właśnie, on mówi, to jest takie pytanie, tak? Czy to jest normalne? Czy my sobie mamy dojść do takiej myśli, że to w porządku, to jest w porządku, po prostu umierają ludzie na raka. Wiesz, oni umierają sługi Boże na raka. To jest normalne, tak? To są trudne rzeczy, wiecie, ale powiem tak. Według mnie to nie jest normalne. Absolutnie. To nie jest normalne. Jest taki werset, który mówi, lud mój ginie, bo w braku poznania. Bardzo mocny werset. Lud mój ginie, bo w braku poznania. Oczywiście ten werset był kierowany do Izraela. Chodziło troszkę tam o inne sytuacje. Tak? Bardziej w tamtym chodziło o to, że oni zapominali zakonu, pod którym wtedy byli, Bożych praw. Tak? I to sprowadzało na nich po prostu różne, przeróżne rzeczy. Śmierć, choroby i tak dalej. Ale myślę, że to jest też adekwatne do czasu, w którym my po prostu żyjemy. I zacznę od takiego wersetu, ale ja go bardzo lubię, ale najpierw taką historię powiem związaną z tym wersetem. To jest prawdziwa historia. Był taki człowiek, później był jednym z niesamowitych mężów Bożych. Na początku XX wieku używany niesamowicie w uzdrowieniu. Ale jego historia zaczyna się tak, był Aleksander Dowie i on żył w czasach, był pastorem w czasach, kiedy wybuchła epidemia. Już nie pamiętam teraz, prawdopodobnie tyfus, coś takiego, ale po prostu masę ludzi umierało i ludzi w jego zbożu miało. On mówi, że wreszcie było tak, że po prostu każdego tygodnia miał kilka pogrzebów w swoim zborze. On już mówi, miał tak dosyć, mówi, że tam po prostu tylko czekał, że ktoś przychodził, pukał, mówi, teraz ta osoba umarła, idzie robić pogrzeb, tak? I w pewnym momencie, wiecie, on był tak po prostu rozgoryczony tym wszystkim. To były czasy, gdzie nie było jeszcze nauczane nic, poznane w ogóle o Bożym uzdrowieniu. Wziął po prostu Biblię, zamachnął się i rzucił ją do kominka. Ona się odbiła i po prostu upadła. I otworzyła się właśnie na wersecie, który wam przeczytam. On przeczytał ten werset. To są Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. 37-38. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, po Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła. To słowo opętanych jest bardzo złe. To jest słowo opresja. Czyli Jezus chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich będących w opresji od diabła, bo Bóg był z nim. I kiedy on po prostu spojrzał na ten werset, natychmiast Bóg dał mu objawienie. I on zrozumiał, że autorem po prostu tej epidemii jest diabeł. I nie ma tu nic wspólnego z wolą Bożą. I w tym momencie zapukał ktoś, wiesz, on tam umiera, jeszcze żyje, ale jest bliska śmierci, już po prostu siostra może iść, jeszcze się z nią spotkać. Po prostu on poszedł, wszedł i powiedział, nie diabeł, nie tym razem. Mówi w imieniu Jezusa, mówi, wynoś się. I on został natychmiast uzdrowiony. I tak się rozpoczęła służba tego człowieka. To był jeden z najbardziej niesamowitych w historii Kościoła ludzi, który usługiwał po prostu uzdrowieniem. Tak? Złapał prostą rzecz, że autorem był diabeł. I to jest coś, z czym my się często zmagamy. To się daje takie proste, Ale my wiemy, że nie jest, jak zachorujemy, tak? Jeśli nam się coś przytrafia, tak? Wielu z nas chorowało i jest pewna walka i zmaganie. Najpierw ono dotyczy, co jest prawdą, tak? I wiecie, kiedy dochodzimy do świadomości, kiedy na przykład 100% masz przekonanie, że to ma nic wspólnego z Bogiem, to wszyscy mówią, to już jest większość zwycięstwa, jakie masz. Wtedy już jest łatwiej. Ale te właśnie zmaganie często, to jest te zmaganie, ale co jest prawdą? Jaka jest Boża wola? I dzisiaj chcę wam trochę poczytać z książki tego człowieka Bosworta. Chrystus jest lekarzem. Dlatego, że to, wiecie, to jest jeden z następnych takich osób, który, że tak powiem, zrobił spustoszenie diabła w tej dziedzinie. Całkowite. Swoim życiem i swoją służbą. I miał niesamowite objawienie. I chcę wam po prostu poczytać troszkę z tej książki. Dlatego, że on po prostu wierzę ja, że Duch Święty dał mu bardzo głębokie objawienie tych spraw. Też najpierw poczytamy troszkę, a później przejdziemy taką analizę Izajasza 53 pod tym kątem. A potem będziemy chcieli się modlić. Ok? Przeczytam wam najpierw coś, żeby tutaj zwrócić waszą uwagę, żeby wam się lepiej słuchało. Jest taki rozdział świadectwa. Może coś właśnie też przeczytamy potem z tego troszkę. Dlatego, że pewne te świadectwa są niesamowite. Mało się słyszy o tego typu świadectwa. Tak? Niestety dzisiaj. O wiele za mało. Ale przeczytam wam teraz, to jest taki wstęp właśnie do tego rozdziału, dlatego, że tutaj to są pewne kazania tego człowieka, a jego syn też się zebrał. I ten syn, Robert Bosworth, on daje taki wstęp do tych świadectw. Następujące świadectwa o uzdrowieniach, które miały miejsce w ciągu kilku lat po 1920 roku. Ich oryginalny język i wyrażenia były staroświeckie i zastanawialiśmy się poważnie, czy zamieścić je w tym wydaniu. Jednakże kiedy je czytaliśmy i ponownie czytaliśmy, odczuliśmy, że te świadectwa są zbyt cudowne, aby je pominąć. Zrewidowaliśmy więc ich język, aby je uczynić bardziej możliwe do czytania. Usunęliśmy z nich daty i adresy, ponieważ niemal po 80 latach są one już nieistotne. Jest to tylko kilka świadectw z około 225 tysięcy, które otrzymaliśmy do roku 1948. Potem mój ojciec wyjechał do Afryki i na inne pola misyjne, aż do odejścia do domu mojego ojca w 1958 roku. Eksplozja świadectw przychodziła od niezliczonych tysięcy ludzi, którzy zostali cudownie zbawieni i uzdrowieni. Tato był zawsze podniecony, gdy mógł zwiastować ludziom jego działanie. Czyli przez 28 lat, od 1920 do 1948, gdzie nie było internetu, gdzie żeby było, trzeba wysłać świadectwo, trzeba było pójść na piechotę, znaleźć pocztę, napisać, to wysłać. W ciągu 28 lat dostali około 225 tysięcy pisanych świadectw uzdrowionych. Ile procent ludzi uzdrowionych przez tą służbę mogło napisać list? Nie wiem. Ale myślę, że jeśli powiem 25%, to jest tak dużo. To sobie pomyśli milion ludzi. Uzdrowionych. Mogło być. Mogło być więcej. Więc myślę, że warto coś posłuchać tego prawda, tak? Wiecie, ja mam takie zdanie, że jeśli mamy się uczyć, oczywiście mamy Ducha Świętego, mamy Biblię, ale jeśli ktoś ma w jakiejś dziedzinie naprawdę fantastyczny owoc, to myślę, że warto nieraz uczyć się, tak? Ja wam powiem, jeśli chcemy się uczyć na przykład na temat darów ducha, to ja wam nie polecam się uczyć na stronie internetowej Ulica Prosta. Dlatego, że tam się krytykuje, tak powiem, wszystko, co można krytykować w tej dziedzinie. Rozumiecie? Są ludzie, którzy mają jakiś owoc w sumie, mają poznanie, to się sprawdza. Ja chcę takich ludzi słuchać. Miles Sweeney, którego ostatnio moja żona zaczęła słuchać, to jest człowiek na przykład o wychowywaniu dzieci, który naucza. To jest pastor, wiecie, ze Stanów Zjednoczonych, z miasteczka, które nie pamiętam, ma albo 6, albo 8 tysięcy mieszkańców. To jest taka wioska, tak? I ten pastor mówi, że on na przykład dostaje telefon na przykład z Nigerii, z kościoła, gdzie jest kilkaset tysięcy ludzi. Z kościoła, gdzie prezydent należy do kościoła i dzwoni pastor do kościoła, do niego do stanu, do kościoła, gdzie jest 6 tysięcy ludzi miejscowość. I mówi, Duch Święty powiedział, że mam się przyjechać uczyć na temat rodziny, małżeństwa i wychowania dzieci, czy mowy. Mówi, tak. I on mówi, mam dużo takich telefonów w świecie. I ten człowiek powiedział, on mówi, żebym ja nauczał o rodzinie, to są dwie rzeczy. Muszę mieć objawienie i moja rodzina musi żyć w tym objawieniu. Mówi, wtedy jestem wiarygodny. Mówi, wtedy możecie mnie zaprosić, być pewni tego, co wam chcę przekazać, tak? Więc ten człowiek Bosłot, on miał owoc, tak? Bardzo dużo ludzi zbawionych, bardzo dużo ludzi uzdrowionych. I on na przykład, wiecie, jest taki rozdział, dlaczego niektórzy nie otrzymują uzdrowienia. To jest właśnie to pytanie, które wczoraj też padło. Ja bym chciał przeczytać trochę właśnie z tego rozdziału. I on taki ma podrozdział ludzkie tradycje. I posłuchajmy. Część Ewangelii o uzdrowieniu doznaje przeszkód i jest nawet unieważniana przez tradycje ludzkie. Jezus powiedział żydowskim nauczycielom w jego czasie, dlaczego wy również naruszacie przykazania Boże przez wasze tradycje. W naszym czasie większość z kaznodziejów postąpiła jeszcze gorzej. Oni unieważnili część Ewangelii przez swoje tradycje. Jedna tradycja mówi, że Bóg jest autorem choroby i że On chce, aby niektórzy z Jego wiernych byli chorzy. Jest tajemnicą dla mnie, jak ktoś może trzymać się tego poglądu w obliczu Pisma Świętego i usługi Chrystusa. Przez 3 lata Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy byli gnębieni przez diabła, względnie co najmniej tych, którzy przyszli po Niego po uzdrowienie. Jeżeli choroba jest wolą Bożą dla Jego wiernych, to każdy lekarz jest przestępcą zakonu, każda wyszkolona pielęgniarka przeciwstawia się wszechmogącemu, a każdy szpital jest domem buntu zamiast domem miłosierdzia. Gdyby Bóg chciał, żeby ktoś był chory, to byłoby grzechem, gdyby On chciał być zdrowy, ponieważ my mamy miłować wolę Bożą, jakakolwiek jest ta wola. Nawet Piotr się tam dziś modlił, tak? O tą wolę Bożą. Jeśli chorujesz i przychodzą takie myśli, że Bóg chce, to nawet nie powinieneś mieć prawa szukać uzdrowienia. To jest głupie. Inna tradycja, która jest powodem tysięcy zmarłych przed wczesną śmiercią, po latach fizycznych utrapień, jest nauka, że możemy więcej chwalić Boga, jeżeli pozostajemy chorzy i okazujemy cierpliwość, niż gdybyśmy zostali przez Boga uzdrowieni. Myślę, że większości z nas nie dotyczy to, może nie nawet nikogo, ale poczytajmy, bo pięknie to po prostu pokazuje. Tak szczery, ale nieoświecony kaznodzieja często uklęknie przy łóżku cierpiącego u tamtych czasach, pisze, tak? Z powodu artrotyzmu lub raka, albo jakiejś innej niebezpiecznej choroby i modli się. Panie, skoro w swojej miłującej przezorności uważałeś za stosowne położyć swoją sprawiającą dolegliwości rękę na naszą drogą siostrę, daj jej hart ducha i cierpliwość, by mogła znosić te dolegliwości. On tak postępuje, zamiast być posłusznym nakazowi, że ma namaścić olejem każdego chorego w kościele i modlić się modlitwą wiary o ich uzdrowienie. Jan Wesley powiedział, że ta metoda namaszczania olejem była jedyną stosowaną w procesie uzdrawiania w kościele, dopóki nie została utracona na skutek niedowiarstwa. Wielu jest nauczanych, że ktoś może uwielbiać Boga więcej, jeżeli pozostaje chory, niż gdyby został uzdrowiony. Jeżeli to jest prawda, to Jezus... Teraz, słuchajcie, będzie jazda. Jeżeli to jest prawdą, Jezus nie wahał się obrabować swego Ojca z wszelkich chwał. Ile tylko potrafił. On uzdrawiał każdego, który prosił go o pomoc. W ciągu całej jego ziemskiej usługi jego następca, Duch Święty, został zesłany, by pomnażać to, co Chrystus zaczął czynić i nauczać. Nie wahał się Duch Święty obrabować Boga z wszelkiej chwały, ponieważ On uzdrawiał każdego na ulicach Jeruzalem. Paweł nie wahał się obrabować Boga z wszelkiej chwały, uzdrawiając wszystkich innych chorych na wyspie Malta. Najpospolitszą i wyświechtaną tradycją jest oklepane wyrażenie dni cudów przeminęły. Ze wszystkich dzisiejszych tradycji starszych lub kaznodziejów ta jest najgłupsza. Nielogiczna i niezgodna z Biblią ze wszystkich, jakie znamy. Duch Święty, w którego wieku żyjemy obecnie, jest jedynym Bożym czynicielem cudów. Jedynym administratorem woli Ojca. On właśnie jest tym, który uzdrawiał całe tłumy chorych, którzy przyszli do Chrystusa po uzdrowienie w dniach jego pobytu w ciele. Wszystkie cuda uczynione kiedykolwiek albo dnia wylania Ducha Świętego były dokonane przez Ducha Czyniciela Cudów. Było to przedtem, nim On wstąpił oficjalnie do swego własnego okresu czasu. Nasz niebiański Ojciec zamierzył, aby ten wiek, w którym obecnie żyjemy, obfitował w cuda. Najbardziej ze wszystkich innych wieków. Jest to wiek Czyniciela Cudów. Wiek działania Ducha Świętego. W czasie tego wieku Bóg wyleje swego Ducha, Czyniciela Cudów, na wszelkie ciało, jak mówi tak kosztowna obietnica. Jest to jedyny wiek, w którym Czyniciel Cudów ucieleśni samego siebie w nas. Jest to jedyny wiek, w którym tych 9 darów ducha, łącznie z darem wiary, uzdrawiania i czynienia cudów, miały być rozdawane każdemu człowiekowi poszczególnie, jak On Duch Święty chce. Jezus powiedział, że dzieła, które On czyni, będą kontynuowane i że nawet większe dzieła będą czynione przez Ducha Świętego, czyniciela cudów. To znaczy, potem, gdy On zajął swój urząd po wniebowstąpieniu Chrystusa, jest to okres Ducha Świętego. Jak absurdalną i śmieszną rzeczą jest, jeżeli jakiś nauczyciel wykładający Biblię uważa, że ten wiek czyniciela cudów za jedyny wiek, w którym nie mają być czynione cuda. Jak to absurdalne, jeżeli ktoś naucza, że Duch Święty będzie czynił cuda w każdym wieku, lecz nie w swoim własnym wieku. Jest to przecież lepszy wiek, mający lepszego kapłana, lepsze przymierze, lepsze obietnice i lepsze wszystko niż jakikolwiek poprzedni wiek. Niektórzy mówią, jakoby obecny wiek nie był wiekiem Ducha Świętego. Istnieje tylko jeden wiek Ducha Świętego, a mianowicie na przestrzeni czasu między pierwszym i drugim przyjściem naszego Pana. Prawdą jest, że my żyjemy w laodycejskim, względnie w letnim odcinku czasu wieku Ducha Świętego. Na początku tego wieku Kościół był w odcinku czasu napełnienia Duchem Świętym, albo obecnie jesteśmy w letnim odcinku czasu tego samego wieku. Inna tradycja mówi, że nie jest Bożą wolą uzdrawiać wszystkich. W poprzednich rozdziałach odpowiadałem na te zarzuty z każdego możliwego punktu widzenia. Jeżeli wolą Bożą jest uzdrowić tylko niektórych z tych, którzy potrzebują uzdrowienia, to nikt nie miałby podstawy do wiary, dopóki nie otrzyma specjalnego objawienia, że należy do tych uprzywilejowanych. Jeżeli Boże obietnice odnośnie uzdrowienia nie są dla wszystkich, to żaden człowiek nie może stwierdzić w Biblii, jaka jest wola Boża dla niego. Czy według opinii takich nauczycieli mamy zamknąć nasze Biblię i przyjąć nasze objawienie bezpośrednio od Ducha Świętego, zanim możemy modlić się o chorych? Czy wola Boża w tej sprawie nie może zostać stwierdzona z Pisma Świętego? To oznaczałoby, że faktycznie trzeba nauczać, iż cała Boża działalność na linii uzdrawiania miałaby być kierowana przez bezpośrednie objawienie od Ducha Świętego zamiast na podstawie Pisma Świętego. Powiem wam, że dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy. I myślę, że to jest często to, z czym my się zmagamy. Czy my na podstawie Pisma możemy mieć całkowitą wiarę i rozumieć wolę Bożą względem chorych? To jest pytanie. Czy potrzebujemy mieć szczególny rema? To co mówi, czy każdy chory musi najpierw mieć jakieś niesamowite objawienie, jakiś sen, jakieś niewiadome słowo prorocze, że Bóg chce go uzdrowić? Czy można z Pisma otrzymać wiarę? Jeszcze inni są powstrzymywani od otrzymania uzdrowienia na skutek nauczania, że mają dodawać do swojej modlitwy niszczący wiarę zwrot, jeżeli to jest twoją wolą. W Nowym Testamencie jest podany tylko jeden przypadek człowieka proszącego o uzdrowienie w ten sposób. Chodzi o trędowatego, który powiedział: jeżeli ty chcesz, możesz mnie uzdrowić. Człowiek ten nie mógł modlić się inaczej, bo nie poinformowano go jeszcze, jaka jest wola Boża w tej sprawie. Jezus nie uzdrowił tego trędowatego, dopóki on nie dał do jego wiary faktu, że Jezus może go uzdrowić. Wtedy otrzymał wiarę, że go Jezus uzdrowił. Słowa "ja chcę", które powiedział Jezus, unieważniły "jeżeli", które powiedział trędowaty. Jest rzeczą niemożliwą, żeby ktoś modlił się z wiarą, dopóki to "jeżeli" nie zostanie usunięte z jego modlitwy. Mieć prawdziwą wiarę oznacza być zupełnie przekonanym, że Bóg chce uczynić to, co on obiecał. Nikt nie jest zupełnie przekonany, kiedy dodaje do swojej modlitwy "jeżeli to jest twoją wolą". Skoro Bóg objawił swoją wolę w tej sprawie przez swoje obietnice, to gdy my mówimy "jeżeli to jest twoją wolą", gdy modlimy się o uzdrowienie, to tak jakbyśmy powiedzieli: jeżeli twoją wolą jest dotrzymać twoich obietnic. Wiecie, na YouTube jest dużo filmików ze służby A.A. Alana. I to nawet z lektorem polskim. Ten człowiek, co ma kanał Mister Metanoia, on porobił do tego przekład polski. Tłumaczy to. I powiem, to jest niesamowite, co tam się dzieje. Niesamowite. Wszystko, co sobie można wyobrazić, jakieś choroby. Ludzie prosto ze szpitali, na łóżkach szpitalnych są po prostu, że tak powiem, wjeżdżają przed tego człowieka i on stoi z takim uśmiechem. Nie ma żadnego zmagania, rozumiecie? To było coś, co mnie najbardziej uderzyło. Tam nie ma żadnego pytania, czy się wydarzy, czy się nie wydarzy. On stoi w takim miejscu wiary, gdzie w ogóle nie ma pytania. Tylko każdy, kto przychodzi, o kogo się modli, każdy wychodzi z uzdrowieniem. Każdy. Każdy. Ludzie są uwalniani z demonów, też to jest nakręcone wszystko. Tak. I to jest po prostu niesamowite. Ludzie umierający. Gdyby on modlił się wtedy, Panie, jeżeli Ty chcesz. On w ogóle tak się nie modlił, wiecie? On tylko rozkazywał. Kładł ręce i rozkazywał tym chorobom opuścić tych ludzi. I to się działo. Jest tam przypadek człowieka, którego żona przywozi, przypadek na wózku przywoził. Albo i na łóżku. Nie, na łóżku. Na łóżku właśnie takim szpitalnym. I żona go po prostu wwozi i ten człowiek umiera na raka żołądka. I naprawdę tak wygląda, że umiera. I wiecie, on zanim się pomodlił, to kazał przynieść kolację dla tego człowieka. I przynieśli taki, nie wiem, mleko to, czy jakiś kefir po prostu, jakąś kanapkę taką zapakowali gdzieś tam ze sklepiku, przynieśli. I zanim on się nie zaczął modlić, on to postawił, powiedział, to dzisiaj zaraz do świata. Żadnej wątpliwości. Pomodlił się ten człowiek, wstał uzdrowiony. Dał potem to jedzenie, że on mówił, pomóż, że to błogosław. Ona tam nie mogła, płakała. Poszli zdrowi. Wiecie, co się wtedy dzieje? To jest taki wielki kościół. Chyba w namiocie co tańczą. Wszyscy tańczą. Wszyscy się radują. Wszyscy wielbią Boga. Nikt im nie musi mówić, wstań, teraz wielbicie Boga. Wiecie, to jest jak... My to nieraz musimy z przykrością, byśmy uwielbili Boga. A nie ją chodzi, żeby zmienić Boga. Nie da się nie wielbić. W takich momentach, kiedy widzisz Boga w akcji. Kiedy w tak cudowny sposób ratuje życie. Wiecie, co jest opisane, co, kiedy Jezus uzdrawiał, co się działo? Że cały lud chwalił Boga. Cały lud radował się i chwalił Boga, kiedy widzieli rzeczy, które czynił Jezus. Myślę, że wszyscy pragniemy takiego Boga, tak? Bóg chce takiego. Jest taki rozdział, wiecie, tutaj 31 pytań. To jest też wskazane jego. Ja nie będę czytał wszystkich, ale niektóre chcę przeczytać. Odnośnie właśnie, zadaję takie pytanie odnośnie kwestii uzdrowienia. To jest bardzo fajne. Na temat wątpliwości, tak, dotyczących uzdrowienia. Izajasz mówi, z pewnością on niósł nasze choroby, zaraz właśnie przejdziemy do tego rozdziału, z pewnością on niósł nasze choroby, nasze boleści nasze niósł. Dlaczego są tam użyte te same hebrajskie czasowniki, jakie są użyte w 11 i 12 wersecie do zastępczego niesienia grzechu, jeżeli nie mają tego samego zastępczego i ubłagalnego charakteru. Tam jest mowa o tym, że to, co tu jest właśnie powiedziane, tak, jest w wersecie 4 będzie, że on niósł nasze choroby i boleści. W 11 i 12 jest powiedziane, że on niósł nasze grzechy. To jest te same słowo. Więc jeśli my wierzymy, że zaniósł nasze grzechy na krzyż, to ten sam rozdział, to samo proroctwo mówi, że w taki sam sposób on zaniósł nasze choroby i nasze niemocy. Jeżeli uzdrowienie nie było przygotowane dla wszystkich w odkupieniu, jak tłumy ludzi otrzymywały od Chrystusa to, czego Bóg nie przygotował? Skoro Kościół jest ciałem Chrystusa, czy Bóg pragnie, aby ciało Chrystusa było chore? Jeszcze raz. Skoro Kościół jest ciałem Chrystusa, czy Bóg pragnie, aby ciało Chrystusa było chore? Czy nie jest Jego wolą uzdrowić każdą część ciała Chrystusa? Jeżeli nie, to dlaczego On nakazał, aby każdy chory w ciele został namaszczony ku uzdrowieniu? I on tu daje przypis do Jakuba, tak? Żeby starsi namaszczali się ludźmi. Skoro Chrystus przyszedł, by czynić wolę Ojca, czy gremialne uzdrawianie wszystkich chorych, którzy przyszli do Niego, nie było objawieniem woli Bożej dla naszych ciał? Czy Jezus stanowczo nie powiedział, że On będzie kontynuował te same swoje dzieła w odpowiedzi na nasze modlitwy, kiedy On jest u Ojca? I czy właśnie ta obietnica nie jest kompletną odpowiedzią dla wszystkich oponentów? Tu jest Jan 14:12, tak? Czyli że będziemy czynić te rzeczy większe, tak? Te, które Jezus mi większy. Dlaczego by Duch Święty, który uzdrawiał wszystkich chorych, przedtem, nim rozpoczęła się era Jego działania, czynił mniej potem, gdy On zajął swój urząd w dniu Pięćdziesiątnicy? Czy czyniciel cudów zajął swój urząd, aby znieść czynienie cudów? Czy Księga Dzieł Ducha Świętego nie jest objawieniem tego, w jaki sposób On chce kontynuować swoje działanie poprzez Kościół? Skoro Syn Boży został zamanifestowany, aby mógł zniszczyć uczynki diabła, czy On teraz zaniechał tego zamiaru, który On podtrzymywał nawet podczas krwawego pocenia się w Getsemane i podczas tortur na Golgocie? Względnie, czy On teraz chce, aby uczynki diabła działy się dalej w naszych ciałach, chociaż przedtem chciał je zniszczyć? Czy Bóg chce raka, plak, przekrest i uczynków diabła w członkach Chrystusa? Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? To takie pytanie, tak? Ale konfrontują Panie. Czy ten fakt, że Chrystus nie mógł uczynić żadnego cudu w Nazarecie, udowadnia coś innego niż niedowiarstwo tamtych ludzi? Czy byłoby właściwe wywnioskować z tego, że uczniom Chrystusa nie udało się wygnać ducha epilepsji z tego chłopca lub że nie było wolą Bożą wyzwolić go? Chrystus udowodnił, uzdrawiając go, że Bożą wolą jest uzdrowić nawet tych, którym nie udało się przyjąć uzdrowienia. Jeśli choroba jest wolą Bożą, czy każdy lekarz, to jest to samo znam, nie byłby przestępcą prawa, czy każda wyszkolona pielęgniarka nie lekceważyła wszechmogącego, czy każdy szpital nie byłby demonem rebelii zamiast domem miłosierdzia? Zamiast wspierać szpitale, czy nie mielibyśmy jak najwięcej usiłować o to, aby je zamknąć? Skoro Jezus w Ewangeliach polecił, abyśmy głosili Ewangelię, dając również polecenia, abyśmy uzdrawiali chorych, jak moglibyśmy być posłuszni temu nakazowi, gdyby nie było Ewangelii, dobrej nowiny o uzdrowieniu, którą możemy głosić chorym jako podstawę dla ich wiary? Skoro wiara spodziewa się, że Bóg dotrzyma swojej obietnicy, jak moglibyśmy mieć wiarę w uzdrowienie, gdyby go Bóg nie obiecał? A skoro Biblia jest pełna obietnic o uzdrowieniu, czy one wszystkie nie są Ewangelią dla chorych? Skoro wiara przychodzi ze słuchania słowa, jak mógłby chory mieć wiarę w uzdrowienie, gdyby nie miał niczego, czego mógłby słuchać? Czy miłujące serce Syna Bożego, który okazywał współczucie chorym i uzdrawiał wszystkich, którzy potrzebowali uzdrowienia, przestało troszczyć się o Jego własnych cierpiących, gdy On został wywyższony na prawicę Ojca? Teraz wam chcę przeczytać kilka świadectw z warte rzeczy. Pani Jerolama z Chicago, Illinois, odwiedziła panią Trina z Woodstock w maju i byłam wielce zaskoczona, gdy zobaczyłam ją w tym stanie, w jakim ją zastałam. Bardziej martwą niż żywą. Wiemy, że ona cierpiała z powodu wrzodu, w żołądku już 25 lat lub więcej. I byliśmy zdania, że ona ma raka. Jej posiłek składał się z połowy trąbki chleba. A gdy nalegała na nią, aby jadła więcej, powiedziała mi, że gdyby... A gdy nalegałam na nią, aby jadła więcej, powiedziała mi, że gdyby jadła więcej, to boleści u śmierci lubiła. Ona zaledwie potrafiła przejść po podłodze w pokoju. Kiedy odjechałam, ona zasięgała porady trzech lekarzy w Łódzku. Prześwietlono ją promieniami rentgena i dowiedziała się, że jest poważnie chora na raka, który jest w tak zaawansowanym stanie, że nie mogli zaproponować jej operacji. Lekarze wydali orzeczenie, że ona tego nie przeżyje. Dawali jej jeszcze około 2 tygodni życia. Ona zadecydowała, że zasięgnie rady specjalisty tutaj w Chicago, on powiedział jej to samo. I właśnie w czasie ostatniej wizyty w lipcu usłyszała o bracie Bosworth i jego nabożeństwa pod namiotem. Zawieziono ją tam od razu i gdy pomodlili się o nią, została natychmiast uzdrowiona. Mówiła, że moc Boża przechodziła przez jej ciało od głowy aż do stóp podczas modlitwy. Jej dolegliwości, bóle i wszelkie cierpienia skończyły się. Wszystkie w tej chwili. Ten rak został usunięty mocą Bożą. Przed odejściem z tego namiotu była tak głodna, że nie mogła się niemal doczekać chwili, gdy będzie mogła zajść do bufetu, żeby kupić coś do zjedzenia. Następnego dnia odwiedziła nas i jadła najtwardszy pokarm, jaki widziałam ją spożywającą kiedykolwiek od wielu lat, a nie miała nawet najlżejszych oznak jakichś następ. Było to około 6 miesięcy po jej uzdrowieniu, gdy przedzwoniłam do niej pewnego wieczora i powodziło się jej bardzo dobrze. Przybrała już na wadze i jest głodna przez cały czas. Ludzie w Ustach byli zdumieni, bo nie spodziewali się wcale, że powróci żywa z tej podróży do Chicago. I właśnie dzięki jej cudownemu uzdrowieniu moja matka i ja zostałyśmy zbawione. Chcemy służyć Bogu, który jest tak miłujący, więc oddałyśmy zaraz nasze serca Jemu właśnie tam. Od czasu, gdy się nawróciła, jestem każdego dnia coraz bardziej szczęśliwa. Nie są to jednak wszystkie błogosławieństwa, które otrzymaliśmy. Ja chorowałam i chodziłam do lekarzy, jestem na 4 lata. Byłam taka nerwowa, że czasami wpadałam niemal w histerię. Miałam okropną anemię, a również wewnętrzne dolegliwości, z powodu których musiałam się poddać operacji przed 2,5 laty. Potem czułam się jeszcze gorzej niż kiedykolwiek. Nie mogłam przybrać na wadze, ani nie miałam sił. Cokolwiek czyniłam. Zauważyłam lekarstwa, zażywałam lekarstwa uśmierzające nerwy, regenerujące krew oraz zastrzyki senu. Wydawało się, że mi nic z tego nie pomagało. Życie mi obrzydło i zadecydowałam, że przestanę chodzić do lekarza. Dziękuję Bogu, że On poprowadził mnie na nabożeństwo pod namiotem urządzone przez Boga Słowa. Wiem również, że to On chciał, abym tam poszła, aby On mógł zbawić mnie i uzdrowić. Przedtem nie byłam zbawiona, moje uzdrowienie przyszło, skoro tylko oddałam moje życie Jezusowi i przybieram na wadze. Jestem mocniejsza niż byłam kiedykolwiek i już więcej nie jestem nerwowa. Dziękuję również Bogu za doskonały pokój i radość, którą mam w moim sercu. Życie z Chrystusem jest dla mnie zupełną radością i szczęściem. Matka przeżyła cudowne uzdrowienie. Jeden lekarz orzekł, że jeśli nie dopilnuje, aby lekarze zajęli się nią natychmiast, to nie będę jej miała już zbyt długo. On powiedział, że ona musi iść na operację z powodu dolegliwości woreczka żółciowego i wyrostka robaczkowego, bo miała tak wielkie boleści, że nie mogła spać. Przed 7 laty poddała się operacji, od tamtego czasu nie czuła się zdrowa. Po powrocie ze szpitala cierpiała również z powodu przepukliny brzusznej, a lękała się na samą myśl o kolejnej operacji. Kiedy brat pomodlił się o nią, odczuła moc Bożą przechodzącą przez nią i zaczęła krzyczeć z radości. Jej boleści ustąpiły, opuściły ją zupełnie i chwała Bogu, jej przepuklina została uzdrowiona. Teraz świadectwo pani Kimlik. Od wielu lat cierpiała z powodu raka na nodze. Na skutek boleści rwałam sobie włosy. Były zbyt intensywne, aby je opisać. Lekarze zrobili mi operację, ale nie przyniosła mi żadnej ulgi. Kolejne 2 lata po tej operacji nie mogłam zawiązać sobie buta z powodu tej spuklizny. Nie mogłam normalnie chodzić, uklęknąć, wykonywać mojej pracy, czy wyjść z domu. Był to rak czerniak skóry. Byłam przywiązana do mojego łóżka przez całe 4 miesiące. Zaraz potem, gdy zostałam namaszczona i modlono się o mnie, ból opuścił mnie momentalnie, a spuklizna znikała szybko. Obecnie rak zupełnie zanikł i tylko kilka list wskazuje miejsce, gdzie żył ten czarny potwór. Moje ciało stało się czyste i gładkie i cieszę się doskonałym zdrowiem. Kiedy zostałem uzdrowiona, udałem się do lekarza, który zaśmiał się po prostu i powiedział: otóż cieszę się, że to widzę, pani Kim. Lecz założę się z panią o $10, że do 6 miesięcy on powróci. Obecnie upływają już niemal 2 lata, a mój stan zdrowia jest taki, jak piszę powyżej. Jeszcze jedno, uzdrowienie pani Nix. W październiku zostałam uzdrowiona mocą Bożą z raka, z cukrzycy oraz z rozszerzenia serca, z krzywicy kręgosłupa, z niemal całkowitego paraliżu od bioder do stóp, ze stanu nerwowego załamania i z niemal całkowitej ślepoty. Cierpiałam z powodu raka 1,5 roku, a z powodu innych chorób 7 lat. Chodziłam tylko o kulach, a gdy wychodziłam z domu, to tylko na wózku inwalidzkim. Lekarz, który opiekował się mną kilka tygodni temu, powiedział mi, że byłam jedną z najbardziej cierpiących istot, którą znam. Około 12 października miałam nagły atak choroby i posłałam po lekarza. On rzekł, że nie pozostaje mi już więcej nic niż 10 dni życia. 15 października niepozorny człowiek, który mi zazwyczaj przynosi gazety, przyszedł do naszych drzwi i zapytał się o stan mojego zdrowia. Prosił, czy mógłby mnie odwiedzić, bo mu powiedziano, że ja go niewątpliwie już nie poznam. Zanim on wyszedł, rozpoznałam go, lecz nie potrafiłam mówić. On powiedział: przyjdzie tutaj pani Kim, bo ta z tym siostrą przed chwilą zeszła, co została uzdrowiona z czerwona. On powiedział: przyjdzie tutaj pani Kim, osoba, która została uzdrowiona z okropnego raka. Czy chciałaby pani zobaczyć się z nią? Skinęłam głową na zgodę. Ona przyszła mnie odwiedzić i powiedziała mi, że Bóg chce mnie uzdrowić. Czytała mi Biblię i modliła się, lecz nie pamiętam teraz, co mi powiedziała. Zaśpiewała pewien refren i ja go pamiętam. Brzmiał on: gdyby cała przyroda była moja, byłaby zbyt małym prezentem. Miłość, tak zdumiewająca, boska, domaga się mojej duszy, mego życia, mego wszystkiego. Potem odeszła, mówiąc, że przyjdzie znowu, jeszcze wieczorem. Leżałam na łóżku, rozmyślając. A gdy moja przyjaciółka, która troszczyła się o mnie, weszła do środka, ja powiedziałam: jeśli Bóg uzdrowił tę kobietę, to uzdrowi również mnie. Zapytałam się Pana, co On poleciłby mi uczynić. I usłyszałam, jak On wyraźnie mówi: ubierz sobie pończochy i buty. Moja przyjaciółka rzekła: droga, przecież nie możesz powstać. Lecz przyniosła mi te buty i pończochy. Ona podniosła moją stopę, aby ją ubrać, a ja nie czułam żadnej różnicy. Lecz w tej chwili, gdy pończocha dotknęła się mojej stopy, odczułam moc Bożą, która dotknęła się mojej stopy. Odczułam moc Bożą dotykającą mojego ciała. Zaczęła działać od mojej stopy, właśnie tak, jak byłam posłuszna temu nakazowi, i rozeszła się po całym moim ciele. I ja stanęłam na moje nogi, choć sama nie wstałam już od 4 lat. Potem poprosiłam, żeby mi przyniosła moje odzienie i sama się ubrałam. Weszłam do sypialni i uczesałam sobie włosy. Moja przyjaciółka zapytała się: co masz zamiar uczynić teraz? Odrzekłam, że mogę jej zrobić kolację. Zapytała się, co będę jadła. A ja jej odpowiedziałam, że to samo co ona. Przedtem jadłam tylko jajka i sok z pomarańczy. Teraz zjadłam to, co ona jadła. Położyłam się do łóżka o 9 i spałam do 6 rano. Nie mogłam już wytrzymać w łóżku, więc wstałam, zjadłam śniadanie, zmyłam naczynia i zapytałam się Boga, co poleciłby mi uczynić, aby go uwielbić. Usłyszałam, jak on odpowiedział: na wosku i podłogę. Moje usposobienie mówiło: nie możesz tego przecież zrobić. Nie byłaś na swoich kolanach już 4 lata. Nawoskowałam jednak podłogę z jednego końca do drugiego. A pani Kilik zobaczyła, jak to skończyła robić, kiedy powróciła po południu. Ona powiedziała: powiem moje świadectwo o tym w naszej sali Armii Zbawienia, czyli ty powiesz swoje świadectwo. Zaoferowała mi, że zatroszczy się o samochód, aby mnie tam zawieźć. Lecz ja odmówiłam i szłam całą drogę piechotą. Kiedy tam przybyłam, moc Boża tak odpoczęła na mnie, że nie potrafiłam nawet mówić. Pozostałam tylko kilka chwil. Od tej godziny aż wróci się. Bóg dawał mi siły i prowadził moje kroki. Ostatniego lata byłam zatrudniona w jednym z największych letnich domów wypoczynkowych anglikańskiego kościoła. Często pracowałam od 6 rano do 2 lub 3 po północy. Czułam się doskonale zdrowa od czasu, gdy zostałam uzdrowiona, z wyjątkiem zapalenia płuc, z którego zresztą uzdrowił mnie Pan bez pomocy lekarza czy medycyny. Moje świadectwo było źródłem błogosławieństw dla wielu. Niektóre dziewczyny uczęszczające do naszej własnej małej hali misyjnej, którą otworzyłam, będąc prowadzona w wierze, przyjął Jezusa, nawróciły się, zostały uzdrowione przez Niego. Czy dziwicie się, że miłuję Boga? On pobłogosławił mnie duchowo oraz fizycznie. Jestem pewna, że jestem najszczęśliwszą kobietą na ziemi. A oto coś lepszego od uzdrowienia mnie samej. Potem On użył mnie potężnie, aby mówiła innym, co On uczynił dla mnie. Wielu zostało cudownie uzdrowionych. Teraz weźmy ten Izajasz 53. Dlatego, że widzicie, to wszystko dla czegoś się dzieje. To nie jest jakiś przypadek. I to też się nie dzieje za sprawą jakiegoś kaprysu, że Bóg się nagle decyduje w jakimś przypadku uzdrowić. Ale jest to całkowicie zapisane na dziedzictwo. Całkowicie. Weźmy Izajasz 53. I o to się toczy walka. Czy będziemy w to wierzyć? Kto uwierzył wieści nasze? A ramię Pana komu się objawiło? Ja już bardzo lubię ten pierwszy werset. Wiecie, bo to jest w ogóle werset, gdzie w liście do Rzymian Paweł powtarza odnośnie głoszenia Ewangelii. On właśnie przytacza ten fragment właśnie. I też mówi, ale kto uwierzy wieści nasze? I on to mówi o zwiastowanej Ewangelii, którą on zwiastował. I tutaj, czyli on się odnosi do tego rozdziału, Pana. I widzicie, kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło. Ramię Pana oznacza moc Bożą w działaniu. Kiedy Jezus usługiwał, na przykład wypełniał demony, tak? On nieraz powiedział, w jednej Ewangelii czytamy, że mocą ducha, tak, wypędzał demony. Ale w innym, na przykład powiedziane, że ręką Pana po prostu, tak? Kto uwierzy wieści nasze, a ramię Pana komu się objawiło. To, co teraz będziemy tutaj czytać, apostoł Paweł w 1 Koryntian nazywa, że to jest moc Boża i mądrość Boża. Mówi, że moc, mowa o krzyżu jest mocą Bożą. To nie jest jakaś teoria, to nie jest jakaś legenda. To jest 100% prawdy o tym, co Chrystus uczynił dla nas. I wiara w tą prawdę sprawia, że ramię Pana manifestuje się w naszym życiu i pośród nas. To jest to, co Paweł powiedział w Galacjach. Mówi, jak się dzieją między wami cuda? Czy przez uczynki zakonu? Czy przez słuchanie wiary? Co to znaczy? On głosił Ewangelię o Chrystusie ukrzyżowanym i kiedy oni słuchali i wiarą łączyli się z tym poselstwem, Duch Święty pośród nich dokonywał znaków i cudów. Tylko na tej podstawie. Bardzo fajnie Hegina kiedy słuchałem i on mówi tą historię, kiedy Paweł tam kogoś uzdrowił. Proszę Pana, ktoś był sparaliżowany, jest taka historia opisana w Dziejach Apostolskich. I tam jest napisane, że Paweł głosił. I w pewnym momencie jest napisane, że Paweł spojrzał na niego i ujrzał, że on ma wiarę wystarczającą. I kiedy miał tą wiarę, on powiedział, wstań, bądź zdrowy. I on został uzdrowiony. I Hegin mówi tak, to co głosił Paweł? Że ten człowiek, który nigdy nie miał kontaktu z Ewangelią, nagle w czasie słuchania miał wiarę, by był uzdrowiony. On mówi, musiał głosić o uzdrowieniu.
Amen.
Rozumiecie? To się musiało zawierać w jego głoszeniu Ewangelii.
Amen.
Po prostu głosił o tym, że Chrystus na krzyżu wziął nasze grzechy, ale też wziął nasze choroby. On musiał o tym głosić. I w momencie, kiedy to głosił, on patrzy, może przez rozróżnienie daru duchów, nie wiem, ale on zobaczył w sercu tego człowieka, że ten człowiek w to uwierzy. I w tym mówi wstanie, wstał ze swoim królem. On jeszcze nic nie zdążył ten człowiek zrobić dla Boga. Po prostu uwierzył w to, co Chrystus dla niego uczynił. A Duch Święty potwierdził to swoją mocą, tak? I czytamy dalej drugi werset. Wyrósł bowiem przed nim jako latorość. To jest o Jezusie, tak? Jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wiecie, niektórzy mówią, że tu chodzi o to, jak on był zmaltretowany na krzyżu. Ja myślę, że nie. Myślę, że on po prostu nie był przystojny bardzo. Naprawdę. Myślę, że po prostu... Myślę, że kiedy Bóg dał mu ciało, to nie postawił Bóg na urodę. Czy to nie było tak ważne? Po prostu był takim przeciętnym zwykłym. Mówi, nie obejrzelibyśmy się za nim. Dlatego, że on nie przyszedł, wiecie, zadziwisz nas urodą swoją, ale przyszedł oddać życie. Przyszedł te ciało po prostu oddać na śmierć. A nie nas zachwycić, jak one są piękne.
1,70 m.
Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. Teraz chcę te słowo choroby, te słowo choli. Jest szereg wersetów z tym słowem. I wszystkie 100% w Starym Testamencie, bo tylko w Starym jest hebrajskim, odnoszą się do fizycznej choroby. Wszystkie 100%. Nie można tego w żaden inny sposób po prostu zinterpretować, choć są tacy, co próbują. Że to no są tacy, tak? Z różnych wyznań, powiedzmy, kościołów, tak? Że próbują gdzieś to, ale nie. I nasze cierpienia wziął na siebie. I tak samo, to słowo cierpienie to jest boleść, ból. I też, jeśli byśmy wzięli znów wersety, w których występuje, ono jest połączone z cierpieniem fizycznym. Więc tu jest powiedziane, że On, Chrystus, nasze fizyczne choroby i związane z tym cierpienie i ból wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga i zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. I to jest coś, co wiemy, tak? Piotr powtarza w swoim liście, apostoł Piotr. Że jego sińcami zostaliście uleczeni i to jest czas przeszły dokonany. Ja nie jestem bardzo biegły w tych sprawach, ale to wiem. Czas przeszły dokonany to jest proste. To się już dokonało. Czyli wiara polega w coś, co się wydarzyło. Fakt. Fakt. Że ktoś był zraniony i z powodu tego, co mu się przytrafiło, ja jestem uleczony. Tak mówi słowo. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed którymi, przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i otworzył swoich ust. I potem jeszcze jest właśnie 11, 12. Za mękę swojej duszy ujrzy światło. Jego poznaniu się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu sprawiedliwy i sam ich winy poniesie. I tu jest właśnie to same słowo, które jest w 4 wersecie. Lecz on nasze choroby nosił. I to słowo nosił, tu jest użyte w 11, że sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu i sam ich winy poniesie. Czy mamy problem, aby wierzyć, że Chrystus poniósł nasze winy na krzyż? Czy mamy problem? Bo jeśli mamy, to w ogóle nie ma dla nas żadnego usprawiedliwienia. Żadnego. To jest jedyne źródło usprawiedliwienia dla mnie. To jest to, że wierzę, że Chrystus zapłacił cenę za moje winy na krzyżu, tak? Ale ten sam fragment mówi, że w taki sam dokładny sposób poniósł nasze choroby. Dlaczego mamy z tym problem? Myślę, że dlatego, że nie kładliśmy nacisku na to. Tak jakby Bóg chciał. Dla mnie to jest jedyne. Zbudowaliśmy wiarę w przebaczenie, w odkupienie, ale gdzieś z tą wiarą w uzdrowienie było gorzej. Dlatego dam mu udział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. Okej. Okay. I teraz słuchajcie, to słowo jeszcze poniesie, bardzo fajnie, bo jak czytam o tym, to jest napisane, że to jest właśnie słowo, którego kapłani używali. I to można też właśnie zobaczyć w księdze chyba 3 Mojżeszowej. Jak jest historia, kiedy Bóg właśnie im nakazał, tak, że arcykapłan brał kozła, kładł na niego ręce, wyznawał grzechy całego ludu Izraela nad tym kozłem, tak? I wtedy go wypuszczał na pustynię. I ten kozioł wtedy właśnie te słowo używał, że on niósł grzechy Izraela na pustynię. To znaczy, że tych grzechów już nie było w Izraelu. Rozumiecie? Po prostu te grzechy poszły z tym kozłem na pustynię i w tym momencie Bóg odpuszczał im wszystko. Oczywiście to był obraz Chrystusa, tak? I w taki sam sposób jest teraz. Jeśli On to poniósł, to my, jedyne jak, to przez wiarę możemy z tego korzystać. Nie jesteśmy bardzo entuzjastyczni, dlatego, że często to nie było nasze doświadczenie. I tu musimy być szczerzy. Ale to nasze doświadczenie nie ma prawa zmieniać Ewangelię. Nie ma prawa. I powiem wam więcej. Wierzę w to, i to jest biblijne, tak? Że Bóg przez każdego z nas teraz, Jezus, żyjąc w każdym z nas, chce być taki sam, jak był na ziemi. On nie tylko chce nas uzdrowić, ale On pragnie przez nas usługiwać innym. On po to w nas zamieszkał, po to nas wypełnił swoim świętym duchem, żebyśmy my byli kopią Jezusa dziś na ziemi, Jego ciało, przez które On kontynuuje swoją usługę. On dalej chce to robić. Dalej pragnie niszczyć dzieła diabła. Ale dalej. Jest, wiecie, bardzo wiele złego myślenia w nas w Polsce. Kiedy właśnie myśmy jeszcze z pomocą karpatyku jeździli na wieś, a pamiętam, jak byliśmy w jednym domu, tam w ogóle była taka ciekawa sytuacja, bo myśmy wchodzili, czy ale od deski ta deska się złamała. W tym domu. I tak mieliśmy złe wejście bardzo. Albo może w mocy, żeśmy właśnie nie. Ale po prostu tak było, że na progu nie ma z tej deski. Nie wiem, czy to nie było tam, gdzie później Mirek robił pańską. Może to tam było. Tak myślę, że chyba tak. I to może właśnie to, co myśmy tam napsuli. Ale słuchajcie, ta pani tam była, siedziała po prostu, ona była chora. Coś na nogi, pamiętam. Wiadomo, oczywiście katoliczka i zaczęliśmy rozmawiać, tak? Jak tam tego, ale no tak jak Bozia daje tego, nie? Mówię, ale co Bozia daje? No nie, to choroba. Choroba daje. Choroba, tak? I wiecie co, ja już przeczytałem o tej kobiecie, o której Jezus mówi, że córka Abrahama, tak? Była chora przez kilkanaście lat. I przeczytam jej tą historię z Biblii. I tam Jezus, kiedy uzdrawia go, to mówi tak. Czy tej córki Abrahama, którą diabeł związał, przez na te kilkanaście lat nie zauważał, że musi to robić. Ja jej to przeczytałem, powiedziałem tak. Mówię, czy to Bóg dał chorobę tamtej pani? Mówię, nie. Mówię, a skąd pani wie, że to pani dał? Jej się oczy na niego otworzyły. Ja mówię, jeśli pani wierzy, że to Bóg pani dał, to czy pani chce modlić się o to, żeby Bóg to zrobił? No nie. Ale jeśli pani zrozumie, że to diabeł dał, to możemy się modlić, żeby Bóg zrobił. I ona mówi, tak. I u nas jest pewna bardzo wiele takiego myślenia. Że to właśnie, że to krzyż taki pański, że to to co my czytaliśmy wcześniej. Nie? I mamy głosić taką prawdziwą ewangelię. O tym, co Chrystus zrobił dla nas. I powiem wam, że myślę, że w tym jest dopiero właśnie pełen obraz też Boga. I jeśli my w takiego Boga wierzymy i widzimy te dzieło w pełni, dokonane dla nas, to niesamowicie fascynuje. Jest w tym niesamowita radość po prostu. Niesamowita. I jeśli to jeszcze dochodzimy do poziomu, gdzie to się zaczyna manifestować i to wszystko się dzieje, to to jest kosmos. Tyle. Myślę, że tak bym się rozumował, co to wyszło. I co? I teraz myślę, że Piotr, jak ty byś miał coś pobrać nam.